Na podcast zaprasza mBank, ikona mobilności.
Puls biznesu do słuchania.
Dzień dobry, Bartek Majer. Zapraszam na parlamentarno-przedwyborczy Puls biznesu do słuchania. Tak naprawdę wybory do Parlamentu Europejskiego już trwają. Pierwsi wyborcy udali się do urn już wczoraj o 7 rano. Byli to Holendrzy. W czwartek głosowali też poddani jej królewskiej mości. Dziś od 8 rano do lokali wyborczych udają się Irlandczycy, od 14 także Czesi. Jutro Łotysze, Maltańczycy i Słowacy, a pojutrze wszyscy pozostali obywatele państw Unii Europejskiej, w tym i my. Ostatnie karty wyborcze wpadną do urn w niedzielę, tuż przed godziną 23. O tej porze kończą się bowiem wybory we Włoszech. Wybierzemy tym razem w sumie 705 eurodeputowanych. Zrobi to jednak najpewniej mniej niż połowa uprawnionych do głosowania Europejczyków. W ostatnich i przedostatnich wyborach frekwencja była niższa niż 43%. Choć to najmniej w historii, i tak w Polsce moglibyśmy tych wyników pozazdrościć. U nas na wybory do Parlamentu Europejskiego chodzi bowiem mniej niż co czwarty wyborca.
Puls biznesu do słuchania.
Być może tak mała frekwencja wynika z tego, że Polacy wciąż nie za bardzo wiedzą, czym zajmuje się ta instytucja. Pytamy więc o to przedstawiciela Parlamentu Europejskiego w Polsce, Piotra Wolskiego.
Wie pan co, ta wiedza się pogłębia i coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę, że Parlament Europejski wpływa na ich codzienne życie, i to w tak wielkim stopniu, że to jest po prostu niezauważalne. Tak jak ryby pływają w oceanie i nie zdają sobie sprawy z tego, że pływają w wodzie, tak my bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że pewne rzeczy dzieją się dlatego, że ktoś musiał podjąć decyzję, skoordynować systemy prawne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No. To, że możemy swobodnie podróżować po Europie, podejmować pracę, gdzie chcemy, studiować, gdzie chcemy, osiedlać się, gdzie chcemy, to nie jest kwestia pstryknięcia palcem, tylko stworzenia całego systemu prawnego, który pozwala nam to robić. Parlament Europejski wpływa na wszystkie sfery naszego życia, w różnych naszych rolach, jako uczniów, studentów, jako pracowników, jako konsumentów w bardzo dużym stopniu, podróżników, jako pacjentów, pracowników i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest po prostu całe środowisko, w którym żyjemy.
Czyli na dobrą sprawę można powiedzieć, że wybory do Parlamentu Europejskiego są ważniejsze niż wybory na przykład prezydenta.
Oczywiście nie chciałbym oceniać, bo to już jest kwestia oceny każdego wyborcy. Ale ludzie, których wybierzemy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, będą decydowali na przykład o tym, jaka ma być wysokość odszkodowań za spóźnienie pociągu. Czy w ogóle mają być takie odszkodowania? Mogą nam ułatwiać handel w internecie albo nie podejmować takich decyzji. Mogą zwiększać prawa konsumenckie albo ich nie zwiększać. Mogą dbać na przykład o ochronę danych naszych osobowych i tak dalej, i tak dalej.
Na początku, kiedy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej te 15 lat temu, jakaś część prawodawstwa, które u nas obowiązywała, była tym prawodawstwem unijnym. Ale z czasem ten odsetek zwiększał się. Parlament Europejski ma coraz większy wpływ na kształt prawa, które w Polsce obowiązuje. Jak to jest w tej chwili?
Pierwsza rzecz dotycząca pańskiego pytania. Powiedział pan, prawodawstwo unijne i nasze prawodawstwo. Prawodawstwo unijne to jest nasze prawodawstwo. Bo ono nie bierze się znikąd. To nie jest tak, że Marsjanie przyjmują dyrektywy i zsyłają na Unię Europejską. Unia Europejska to są po pierwsze posłowie, których my wybieramy. Po drugie, to są rządy państw członkowskich, które podejmują decyzję o przyjęciu jakiejś dyrektywy bądź nie. Więc to jest nasze prawodawstwo, które przyjął nasz rząd i które przyjął posłowie, których my wybraliśmy.
Poprawiam się. Prawodawstwo krajowe i prawodawstwo unijne.
Są takie różne szacunki, że około 60-70% praw, które obowiązują w kraju członkowskim, to są prawa uchwalane przez Parlament Europejski.
Parlament Europejski nie ma inicjatywy ustawodawczej. Więc posłowie inaczej trochę funkcjonują niż na przykład posłowie w Parlamencie Krajowym. Jak to technicznie wygląda, że Parlament Europejski ma wpływ na prawodawstwo?
No właśnie funkcjonują dokładnie tak samo. Dlatego, że brak inicjatywy ustawodawczej, o którym Pan wspomina, mówi tylko tyle, że projekty, konkretne projekty dyrektyw i rozporządzeń są przygotowywane przez Komisję Europejską. Ale jak przyjrzy się Pan jakiemukolwiek parlamentowi narodowemu w Unii Europejskiej, to się okaże, że 70% projektów, które przez taki parlament przychodzi, to są projekty przygotowane przez rząd, a nie projekty poselskie, które posłowie piszą. Więc ta różnica praktycznie jest bardzo niewielka. Parlament ma inicjatywę w tym sensie, że może wezwać komisję do stworzenia jakiejś dyrektywy, która jakiś tam problem rozwiązuje, prawda? Więc inicjatywę polityczną ma. No i wreszcie projekt dyrektywy przygotowany przez Komisję Europejską trafia do Parlamentu Europejskiego i tutaj jest poprawiany, to znaczy posłowie nanoszą poprawki na ten projekt, mogą wyrzucić jakieś artykuły, mogą dopisać jakieś artykuły, mogą zmienić, mogą wreszcie cały projekt po prostu odrzucić. Więc oni decydują o ostatecznym kształcie tego prawa i to jest właśnie najważniejsze w tych wyborach, że poprzez posłów my możemy na to prawo wpływać. I tak posłowie na przykład pod wpływem przedstawicieli małych firm komputerowych zmienili dyrektywę patentową, która zakładała w pierwotnej wersji możliwość patentowania algorytmów, co było korzystne dla wielkich koncernów software'owych. I małe firmy wykorzystały Parlament Europejski do tego, żeby to zagrożenie zniwelować. Tak samo Parlament Europejski odrzucił porozumienie ACTA wiele lat temu, które też zdaniem niektórych szło zbyt daleko. Więc takie przypadki pozytywnego użycia Parlamentu Europejskiego przez obywateli są. Ważne, żeby ta wiedza była powszechna.
Wrócę do tego pytania o stronę techniczną. Teraz wybierzemy posłów. Oni jesienią pojadą do Brukseli albo Strasburga. I czym się tam będą zajmować konkretnie?
Będą się zajmować tworzeniem europejskiego prawa. To jest podstawowe zadanie Parlamentu Europejskiego. Czyli Komisja Europejska proponuje projekty dyrektyw czy rozporządzeń, które rozwiązują jakieś problemy istniejące w Unii Europejskiej, ułatwiają jakieś rzeczy, usprawniają funkcjonowanie różnych mechanizmów, to trafia do Parlamentu Europejskiego. Posłowie, wiedząc, czego oczekują od nich ich wyborcy, to prawo poprawiają, prawo następnie wchodzi w życie. Ale także jest rola polityczna Parlamentu Europejskiego, której nie należy lekceważyć, bo Parlament przyjmuje właśnie takie raporty z własnej inicjatywy, które mówią, że tutaj w Unii Europejskiej, w tym miejscu mamy problem, który musimy rozwiązać. Ważne, żeby Komisja Europejska przygotowała jakiś akt prawny, który ten problem rozwiąże.
Podejmują te decyzje na sesjach plenarnych, ale też w komisjach.
Wie pan co, na sesji plenarnej to właściwie jest już pozamiatane, bo to jest głosowanie już ostatecznego kształtu danego aktu prawnego.
Ale ostateczna decyzja.
Ale nie ostateczna decyzja, bo jeszcze są negocjacje z Radą, czyli z rządami państw członkowskich, bo obydwie te instytucje muszą dojść do kompromisu. Natomiast najważniejszy etap tak naprawdę to jest praca w komisjach, kiedy my jako wyborcy mamy cały czas możliwość wpływania poprzez posłów na ostateczny kształt tego aktu prawnego, na który zwracamy uwagi. I ważne jest, żeby właśnie na tym etapie reagować, a nie tak jak czasami się dzieje, i to też kilka przykładów można by wymienić, kiedy jakieś prawo za miesiąc wchodzi w życie, a dopiero wtedy okazuje się, że ono stwarza jakiś kłopot dla jakiejś grupy interesu.
Jak wygląda współpraca tych parlamentarzystów na szczeblu europejskim z parlamentem krajowym, z innymi poziomami władz?
Z parlamentami krajowymi Parlament Europejski oczywiście współpracuje, dlatego że jest coś takiego jak żółta i czerwona kartka, to znaczy jeżeli odpowiednia grupa parlamentów narodowych uzna, że projekt jakiejś dyrektywy nie powinien być na poziomie europejskim rozpatrywany, że to jest rzecz, którą można rozwiązać na poziomie krajowym i że lepiej będzie rozwiązać na poziomie krajowym, no to oczywiście taką żółtą czy czerwoną kartkę mogą te parlamenty pokazać i wtedy ten proces legislacyjny oczywiście ulega modyfikacji. Dlatego ta współpraca Parlamentu Europejskiego z parlamentami narodowymi istnieje. No poza tym trzeba pamiętać, że na przykład dyrektywy działają w ten sposób, że dyrektywa to są jakieś takie ogólne ramy, ale przepisy szczegółowe przyjmują już parlamenty narodowe, czyli na przykład jest pułap zanieczyszczeń powietrza określony na poziomie europejskim, ale parlamenty narodowe przyjmując tą dyrektywę i ustawy do tej dyrektywy mogą na przykład ten poziom obniżyć jeszcze bardziej, żeby się w tej dyrektywie ustawa mieściła.
Czy Polska jest już zakorzeniona, można powiedzieć, w Parlamencie Europejskim po tych 15 latach, od kiedy jesteśmy we wspólnocie?
No wie pan, w tym czasie mieliśmy swojego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. W tej chwili, gdyby policzyć liczbę stanowisk szefów komisji, wiceprzewodniczących komisji parlamentarnych i delegacji parlamentarnych, to nasza pozycja jest mniej więcej na drugim miejscu za Francją, a jesteśmy 6. co do wielkości krajem Unii Europejskiej, więc wygląda na to, że mamy bardzo dobrą pozycję.
Parlament Europejski to nie tylko posłowie, ale też całe zaplecze. Urzędnicy różnego szczebla i to też są osoby, które przyjeżdżają z krajów członkowskich. Jak Polska tutaj wygląda?
Jest dużo urzędników z Polski, mają dobre pozycje, osiągają coraz wyższe stanowiska, natomiast zapewne jest to cały czas proces, o który trzeba dbać, bo to jednak ważne, żeby kraj członkowski miał swoich reprezentantów i swoją taką wrażliwość na różne kwestie, także na tym poziomie urzędniczym przekazywał.
Parlament Europejski to też wyjątkowy parlament pod tym względem, że jest mnóstwo języków obrad i mnóstwo tłumaczy. Czy to ma w dalszym ciągu jakiś wpływ istotny na charakter obrad, tempo obrad?
Tak, ale w ciągu tych lat, dziesiątek lat istnienia Parlamentu Europejskiego, te procedury zostały tak usprawnione, że i tempo obrad, i ich sprawność jest bardzo duża właściwie. To tłumaczenie dzieje się w sposób niemal niezauważalny. Są różne sposoby zachowania takiej dyscypliny obrad, na przykład wystąpienia posłów trwają, w zależności od tego, w jakiej roli poseł występuje, 2 minuty albo 1 minuta na sesji plenarnej. W związku z tym, że posłowie mówią w swoich językach narodowych, że mówią ze swoich miejsc, to tą dyscyplinę dosyć łatwo jest utrzymać, no bo jak mija czas, przewodniczący prowadzący obrady wyłącza mikrofon, tłumacze nie słyszą, co poseł mówi, nie mogą tłumaczyć, przechodzą do następnego posła, więc jeżeli nawet ktoś się tam zapędzi, no to właściwie jeżeli się nie zmieści w tej minucie, to nikt go później już nie usłyszy.
Czy jest coś takiego, co rekomendowałby pan, żeby polscy wyborcy poznali, zanim pójdą w niedzielę do urn wyborczych?
Tak, żeby poznali swoich kandydatów, bo to nie chodzi tylko o to, żeby wrzucić kartkę wyborczą i się odhaczyć na spisie wyborców, ale też, żeby wybrać człowieka, który będzie reprezentował moje interesy, prawda? Każdy wyborca wybiera swojego przedstawiciela i ważne, żeby zastosował rzetelne kryteria wyboru.
Jedna kwestia to jest pewnego rodzaju zgodność poglądów z naszymi poglądami, ale są też inne kwestie, na przykład doświadczenie, na przykład to, na ile aktywny jest dany poseł. Co tutaj warto wziąć pod uwagę?
Na pewno to jest kwestia już decyzji wyborcy, myślę, bo dla każdego wyborcy różne rzeczy mogą mieć różną wagę, ale jest bardzo dużo źródeł takich, które nam pozwalają i sprawdzić działalność posłów, którzy byli w Parlamencie Europejskim wcześniej. Na naszej stronie europarl.eu są metryczki posłów i tam jest opisana aktywność każdego posła do Parlamentu Europejskiego, można to tam sprawdzić. A jeżeli chodzi o te dziedziny działania Parlamentu Europejskiego, to polecam także stronę Co UE robi dla mnie. No, jak się w Google wpisze hasło, to ta strona wyskoczy. I tam jest opisane na przykład blisko 500 różnych ról, w których występujemy w życiu i w jaki sposób Parlament Europejski wpływa na nasze funkcjonowanie w tych rolach.
Polecamy zaglądnięcie na te strony, a dziękujemy też za rozmowę. Naszym gościem był pan Piotr Wolski, attaché prasowy w Biurze Parlamentu Europejskiego w Polsce. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Puls biznesu. Do słuchania.
Kandydaci na europarlamentarzystów, szczególnie ci, którzy po raz pierwszy wybierają się do Brukseli i Strasburga, często przed wyborami szlifują języki obce. Powszechne jest przekonanie, że przynajmniej jeden z nich, poseł, powinien znać na tyle dobrze, żeby swobodnie prowadzić rozmowy kuluarowe. Niebanalną opinię na ten temat ma były już europarlamentarzysta Paweł Kowal. Uważa, że ze znajomością języków obcych jest tak jak z seksem. Tak, tak, nie przesłyszeli się państwo, właśnie o to chodzi, ale szczegóły za chwilę. Na początek pytanie o to, czy faktycznie znajomość angielskiego, francuskiego czy niemieckiego ma aż takie znaczenie.
Ma znaczenie nie tylko w Parlamencie Europejskim, to ma znaczenie w każdej polityce na szczeblu wielostronnym, w polityce międzynarodowej, wewnątrz Unii, we wszystkich ciałach, ma znaczenie, żeby mieć kontakt poza salą obrad czy poza oficjalną wymianą stanowisk. Z tego punktu widzenia oczywiście znajomość angielskiego, niemieckiego, francuskiego może tylko pomóc, ale tak naprawdę kluczem jest angielski.
Gdzie są prowadzone te rozmowy kuluarowe? Panowie, panie spotykają się w różnych lokalach, ale chyba nie tylko.
Głównie są prowadzone w kawiarniach, restauracjach związanych z Parlamentem Europejskim. Tam się wychodzi na krótką przerwę. Tak jak w każdym parlamencie na świecie są takie miejsca, gdzie jest więcej posłów. Każdy wie, które z tych miejsc jest modne, w którym się odbywają takie spotkania, gdzie na przykład ustala się treść jakichś dokumentów, przygotowuje się, uprzedza się kogoś, w jaki sposób się wystąpi na posiedzeniu. Czyli znajomość języków obcych potrzebna jest do tej komunikacji. Potrzebna jest także do komunikacji towarzyskiej, nieformalnej, bo to nie chodzi tylko o ustalanie polityki, ale chodzi także o to, żeby nawiązać osobisty kontakt, który pomaga później w działaniu oficjalnym. Język jest potrzebny także do czytania dokumentów. W Parlamencie Europejskim produkuje się dużo, może nawet za dużo dokumentów, które nie wszystkie są w języku polskim, albo bardzo często bywa tak, że są w złej jakości języku polskim, czyli że dużo precyzyjniej, żeby łatwiej się pracowało, jest poznać te dokumenty po angielsku.
Pan uczestniczył w takich rozmowach? Ja bym chętnie usłyszał, jak wyglądają takie rozmowy. Może dzieje się tam coś takiego, co dla przeciętnego Polaka, wyborcy, nie jest takie oczywiste.
Ale tam nie ma nic nadzwyczajnego. Tak samo się rozmawia w kuluarach w Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak i w Parlamencie Europejskim, jak i w Komisji Europejskiej. Po prostu po spotkaniu czy przed spotkaniem oficjalnym mówi się komuś przed finalną wersją dokumentu na przykład, czy przed wystąpieniem jakimś ważnym, zamienimy dwa słowa, zobaczmy, gdzie możemy znaleźć kompromis. Albo mówi się po prostu tak jak w każdej innej sytuacji w życiu, którą znamy z codziennego funkcjonowania w firmie, w parafii, w osiedlu, nie wiem, gdziekolwiek. No po prostu mówi się, no to wypijmy kawę, czy idźmy na lunch i wtedy trzeba podyskutować. I wtedy się mówi, słuchaj, ja może bym powiedział tak, ty jesteś w stanie się na to zgodzić, tak, no jeżeli tak, to zróbmy taki zapis, może bez tego słowa, które ciebie irytuje. Czyli bardzo takie proste rozmowy, jak w każdym ustalaniu dokumentów. Polityka jest zwykłym rozwinięciem życia, nie kryją się za nią żadne nadzwyczajne tajemnice. Chociaż trzeba powiedzieć, że język jest statusowy, czyli z tego wszystkiego, z tego opowiadania sobie, jak ważne są języki obce, do tego dodałbym dwa dość istotne aspekty. Po pierwsze, znajomość języków obcych wśród posłów z innych krajów wcale nie jest taka dobra. Czyli wystarczy taka bazowa znajomość języka angielskiego, nie musi to być super wysofistykowana znajomość do tego, żeby trochę właśnie funkcjonować w kuluarach. To jest jakby pierwszy fakt. A drugi, w Unii Europejskiej kwestia języka narodowego, używania języka narodowego jest sprawą statusową. To znaczy, mimo tego, jak dużo sobie powiemy o tym, jak ważne są języki obce, szczególnie język angielski, bo w rzeczywistości o niego chodzi, może jeszcze dla kogoś francuski, to pozostaje waga języka narodowego. Wszyscy dbają o to, żeby w tym języku odbywało się tłumaczenie. To w Unii odgrywa rolę dużo większą niż tylko kwestia komunikacji. To jest kwestia prestiżu, statusu państwa.
Jakby pan tak spojrzał wstecz i zastanowił się nad tym, jak ci polscy parlamentarzyści byli do tej pory pod względem językowym przygotowani i na ile faktycznie sprawnie poruszali się w tych kuluarach?
Oczywiście Parlament Europejski przewidział instytucjonalnie sytuację, że ktoś nie radzi sobie dobrze w obcych językach, czyli jest oczywiście możliwość, jak wiadomo, zatrudnienia mnóstwa asystentów, doradców, którzy znają języki, którzy pomagają. Czyli jeżeli ktoś nie znał języka, to szedł na spotkanie z asystentem i też sobie poradził. Nie jest tak, że sobie nie poradzi. W przypadku niektórych osób wystarczająca jest ich siła polityczna. Jeżeli ktoś jest silny politycznie, a akurat nie zna języka, to się rzadko zdarza, ale jeżeli by się tak zdarzyło, to nie byłoby dla niego przeszkodą. I wreszcie większość posłów, tak jak w każdym parlamencie, nie robi żadnych specjalnych ustaleń kuluarowych, nie ma wpływu na żadne dokumenty. Po prostu żyje swoim poselskim życiem i głosuje. I potrafię sobie wyobrazić wielu posłów, którzy są poprawnymi posłami, byli na wszystkich potrzebnych głosowaniach, na wszystkich potrzebnych wyjazdach, ale nie mieli nigdy potrzeby, żeby robić jakieś specjalne ustalenia polityczne, bo nigdy takich misji im nikt nie powierzał. Pozostaje zatem tylko ta kwestia, która też jest ważna i jest po prostu na końcu dotyczy własnego komfortu. Żeby jeżeli kogoś posadzą przy kimś innym, kto mówi po angielsku na kolacji, żeby ta kolacja nie była jakimś nieprzyjemnym doświadczeniem, gdzie nie można opowiedzieć, nie wiem, o swoim kraju czy swojej rodzinie. Także na koniec końców warto choćby ten angielski poznać na tyle, żeby ładnie opowiedzieć o swoim okręgu wyborczym, o swoich wyborcach, o swoim kraju.
Do tej pory było w ten sposób, że ci Polacy, którzy reprezentowali w rozmowach kuluarowych, mieli jakieś misje, reprezentowali swoje frakcje, dobrze władali językami obcymi i radzili sobie w tym?
Nie wiem, nie robiłem nikomu sprawdzianów językowych. Zresztą generalnie, wie pan, uważam, że ze znajomością języków jest trochę jak z seksem. To znaczy lepiej, jeżeli ktoś sobie lepiej radzi, ale nie jest to koniecznie taki temat, żeby o tym w kółko dyskutować. Nie lubię bardzo tych dyskusji o znajomości języków. Po prostu niech każdy zadba o swoją znajomość, zacznie od prostych rzeczy, potrafi opowiedzieć o swojej pracy, o swoim kraju, o swojej ojczyźnie, o swoim okręgu wyborczym. To jest taki podstawowy pierwszy krok. A jeżeli ktoś nie ma talentu, albo nie ma czasu, albo już jest w takim wieku, że uznał, że nie będzie się uczył, to tam są mechanizmy, w których sobie da radę. No będzie mu trudniej po prostu.
To wróćmy do tego życia takiego codziennego posłów. Jest wielu takich europarlamentarzystów, których częściej można zobaczyć w Warszawie, w Sejmie, niż w Brukseli i można mieć wrażenie, że oni większość czasu tutaj spędzają. Jak to jest?
Być może jest w tym jakaś mądrość, dlatego że na końcu ich reelekcja rozstrzyga się tutaj. Jeżeli ich partia ich wystawi powtórnie, to oni muszą zadbać o to, żeby zostali wybrani w Polsce, więc nie ma w tym nic gorszącego. Ponieważ Parlament Europejski jest parlamentem, to charakterystyczne dla parlamentaryzmu jest to, że ktoś dba o swój okręg wyborczy. Więc jest część posłów, którzy czują tak, nie zrobię tam wielkiej kariery, nie będę tam miał wielkich osiągnięć, bo nie jest tam łatwo. W każdym parlamencie zresztą uważa się, że 10% posłów jest efektywnych, a reszta po prostu głosuje. W związku z tym tacy posłowie, którzy uznali, że nie mają tam jakiejś wielkiej misji, często się koncentrują na swoim okręgu wyborczym. To też ma pewien sens, dlatego że później, kiedy choćby w jakichś bardzo oficjalnych dyskusjach mówi się o różnych sprawach dotyczących obywateli państw Unii Europejskiej, no to oni mogą mieć takie doświadczenie ze swojego okręgu wyborczego. Finalnie rzecz ujmując, nie jest dobra ani sytuacja, jeśli ktoś chowa się w swoim okręgu wyborczym i tylko tu spędza czas, ale jestem też pewien, że nie jest dobra sytuacja, że ktoś wyjeżdża do Brukseli i tyle go widzieli, bo to też nie jest właściwe podejście do obowiązków parlamentarnych. Jeśli ktoś jest urzędnikiem, jeśli ktoś jest na stanowisku komisarza, wówczas nie ma tych obowiązków parlamentarnych, ale część obowiązków parlamentarnych to są obowiązki w swoim okręgu wyborczym, a zatem także w telewizji.
Gdyby pan na przykład miał poradzić coś tym osobom, które w wyniku majowych wyborów jesienią pojadą do Brukseli, to takie 3 rady.
Niech sobie znajdą choćby mały, niszowy temat, w którym będą mogli 1-2 rzeczy zrobić w ciągu tych kilku lat. Niech będą otwarci na kontakty z innymi posłami. Każdy poseł jest bardzo dobrze dzisiaj uposażony, ma wiele możliwości, może praktycznie nie kontaktować się z innymi, ale druga rada brzmiałaby jednak, bądź otwarty na kontakt z innymi. Oni będą dla ciebie pomocni, bo ci powiedzą, jak się żyje w innych państwach Unii. To jest bardzo potrzebne do formowania potem polskiej polityki, żeby rozumieć, co się dzieje gdzie indziej. I trzecia rada, mieć dużo zaufania do urzędników unijnych, nie narzekać na nich w kółko, oni dużo mogą pomóc. Wielu Polaków ma taką skłonność, żeby narzekać na urzędników jako takich. W każdym dużym organizmie państwowym, takim czy w imperiach, czy w dużych organizacjach, zawsze jest duża klasa urzędnicza, ale w większości są to zwykli, dobrzy ludzie, z którymi trzeba po prostu umieć zagadać i oni ci pomogą. I to jest trzecia rada.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był profesor Instytutu Studiów Politycznych, pan Paweł Kowal. Dziękuję bardzo.
Puls biznesu do słuchania.
Słowo lobbysta może budzić różne skojarzenia. Zazwyczaj jednak nie są to skojarzenia pozytywne. Tym bardziej warto dowiedzieć się, czym naprawdę taka osoba się zajmuje. Zapraszam na rozmowę z Kingą Grafą, dyrektorem Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli. Kilka lat temu w Brukseli wybuchła afera. Okazało się, że kilku europosłów jest skłonnych do tego, żeby za pieniądze głosować w taki sposób, jak byłoby to na rękę firmom. Wyszło to na jaw dzięki prowokacji dziennikarskiej, ale okazało się jednocześnie, że było to bardzo, bardzo korzystne, dlatego że wprowadzono przepisy, które usankcjonowały funkcjonowanie lobbystów. I Konfederacja Lewiatan, która ma biuro w Brukseli, spotyka się z takimi lobbystami.
Konfederacja Lewiatan rzeczywiście ma biuro w Brukseli już od 19 lat, także myśmy otworzyli biuro jeszcze przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Jesteśmy też członkiem mniej więcej od tego samego czasu, na początku jeszcze jak obserwator od 2004, to jest pełne członkostwo w Business Europe, czyli takiej federacji biznesu unijnego.
I państwo są jedyną polską organizacją.
Jesteśmy jedyną polską organizacją, to jest 35 federacji z państw europejskich, także nie tylko unijnych. Ale jest na przykład Norwegia, jest Turcja, także jakby to jest szeroko. No i jakby my zabiegamy rzeczywiście o interesy polskich firm i polskich pracodawców tam w ramach Business Europe. To znaczy, to oczywiście się ścierają bardzo różne interesy, ale no staramy się nasze argumenty przedstawiać w najlepszej formie i osiągać jakiś kompromis z innymi federacjami. Także my oprócz tego jesteśmy członkiem EKES-u, czyli Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego. Więc myślę, że można powiedzieć, że rzeczywiście Konfederacja Lewiatan jakby różnych narzędzi używa do tego, żeby dbać o interesy polskich firm i polskich pracodawców.
Zanim przejdziemy do tych narzędzi, to może zechce pani powiedzieć, jak wygląda to stanowisko, dlatego że Konfederacja Lewiatan to jest organizacja, która skupia różne firmy z różnych branż, które mają bardzo często rozbieżne interesy. Jak to państwo ustalają i za czym lobbować?
Tutaj na miejscu, w centrali w Warszawie, pracują eksperci, którzy są dedykowani do różnych obszarów. Na przykład kwestie cyfrowe, kwestie społeczne, kwestie związane z gospodarką o obiegu zamkniętym czy energią. I te osoby bezpośrednio rozmawiają z firmami i tworzą w takim bezpośrednim kontakcie z firmami wspólne stanowiska. Jeżeli interesy są całkowicie rozbieżne, no to w danym na przykład temacie, jak prawa autorskie, możemy nie mieć stanowiska, bo się nie da tego pogodzić. I bardzo podobnie funkcjonuje Business Europe. To znaczy, jeżeli federacje idą w zupełnie różnych kierunkach, to bardzo często efektem tego jest po prostu brak wspólnego stanowiska.
To teraz o tych narzędziach. Co państwo robią?
Na przykład teraz mieliśmy, myślę, że spory sukces w sprawie takiego mechanizmu SPC Manufacturing Waiver, ważnego dla naszej farmacji. Chodzi o to, aby nasze firmy mogły produkować na eksport do krajów trzecich produkty generyczne i tak dalej w okresie trwania takiego dodatkowego świadectwa ochronnego, który jest po patencie. Czyli innowatorzy dostają patent, mają wyłączność na produkcję przez określony czas. Oprócz tego funkcjonuje jeszcze to dodatkowe świadectwo ochronne i w tym okresie nasi producenci nie mogli produkować swoich leków generycznych, tylko musieli czekać, aż jakby to SPC wygaśnie. W tym momencie będą mogli zaczynać produkcję w okresie tych 5 dodatkowych lat, ale tylko na eksport do krajów trzecich. Także to jest bardzo gdzieś tam ważne dla naszych firm i myślę, że tutaj jest też duży sukces Lewiatana. Co myśmy robili? Organizowaliśmy dla naszych firm spotkania w Komisji Europejskiej, przedstawiając nasze argumenty, dlaczego to jest ważne nie tylko dla Polski, ale w ogóle dla Europy i dla europejskiej gospodarki i europejskich pacjentów. Udało się gdzieś tam pewnie z tym argumentem dotrzeć, ponieważ Komisja przedłożyła projekt legislacyjny. No później już działaliśmy i organizowaliśmy wizyty studyjne dla firm i spotkania dodatkowe w Parlamencie Europejskim.
Na tym parlamencie się skupmy, bo komisja to jedno, a parlament to drugie. Skupmy się na parlamencie. Czy mam rozumieć, że państwo na przykład rozmawiali z poszczególnymi europosłami?
Tak, spotykaliśmy się, rozmawialiśmy, przedstawialiśmy argumenty, ale jakby tutaj zaczęliśmy od pewnej takiej korupcji, tę rozmowę od czegoś takiego bardzo nagannego. To jest oczywiście różnica, kiedy poseł zgadza się przyjąć jakąś tam gratyfikację taką lub inną za pewne działania, a zupełnie inna, jeżeli normalnie wykonuje swoją pracę. A normalne wykonywanie pracy to między innymi spotykanie się z różnymi interesariuszami, takimi jak my czy nasze firmy, wsłuchiwanie się w ich argumenty. Jeżeli one są sensowne i jeżeli jesteśmy w stanie tych posłów przekonać, to w tym absolutnie nie ma nic nagannego, dlatego że lobbying jest czymś naturalnym, jeżeli się odbywa według tego typu reguł, tak, czystych i czytelnych. Także odbywaliśmy szereg takich spotkań, mieliśmy bardzo duże wsparcie na przykład ze strony posła Zwiewki, członka Komisji Juri, posła Kosmy Złotowskiego, który został sprawozdawcą cieniem. Także można powiedzieć rzeczywiście, żeśmy no, jakby zabezpieczyli nasze interesy w ten sposób.
Wymieniła pani polskich europarlamentarzystów z różnych frakcji, ale jednak z jednego kraju. Rozumiem, że państwo się spotykają nie tylko z polskimi europarlamentarzystami.
Nie tylko, ale rzeczywiście w większości, bo myślę, że gdzieś tam łatwiej do interesów polskich firm i interesów polskich pracowników przekonać Polaków. Więc jakby to oczywiście, jeżeli wymaga sprawa większego otwarcia na posłów z innych krajów, no to absolutnie jakby też w ten sposób działamy. Ale przede wszystkim zwracamy się do Polaków.
My mamy ponad 50 europarlamentarzystów, różnie przygotowanych do tej pracy, z różnym doświadczeniem, reprezentujących różne opcje polityczne. Jak wygląda ta współpraca? Na ile dobrze się państwo współpracuje z tymi osobami?
Dobrze się współpracuje. Znaczy my, jeżeli organizujemy wizytę studyjną dla firm, czy staramy się zorganizować jakieś spotkania dedykowane konkretnym sprawom, staramy się wysyłać takie zapytania, prośby o spotkania do wszystkich naszych europarlamentarzystów, bez względu na partię, z której się wywodzą. No oczywiście z niektórymi współpraca idzie łatwiej, z niektórymi pewnie trudniej. To też zależy od tego, kto jest w komisjach, które są ważne dla polskiego biznesu. Bo akurat nie każda komisja, jak na przykład Komisja do Spraw Zagranicznych, nie jest z punktu widzenia naszego istotna, tak? A komisja na przykład Envi, zajmująca się środowiskiem i bezpieczeństwem, znaczy zdrowiem publicznym. Komisja Employment, zajmująca się sprawami społecznymi, ITRE, Econ, Komisja Budżetowa. To są komisje dla nas bardzo ważne. Więc współpraca z członkami tych komisji, no myślę, że mogę ocenić dobrze. Liczymy na jeszcze lepszą współpracę w kolejnym rozdaniu.
Wymieniła pani dwie osoby. Może pochwalmy jeszcze jakichś innych parlamentarzystów polskich.
Na pewno pan poseł Boni był bardzo wspierający, jeśli chodzi o kwestie cyfrowe. Pani poseł Hibner w kwestiach Brexitu była gotowa i otwarta na to, żeby się spotykać z polskimi firmami i mówić o tym, jakie zagrożenia mogą nastąpić w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii bez okresu przejściowego. Myślę, że absolutnie można powiedzieć o pani poseł Róży Thun, jeśli chodzi też o nie tylko kwestie konsumenckie, ale też jakieś takie otwartość na argumenty ze strony firm. Tak jak mówiłam, poseł Zwiewka, poseł Andrzej Grzyb w komisji Envi, poseł Hetman, pani poseł Kacijewska. Bardzo duża pomoc i zarówno jeśli chodzi o naszą branżę motoryzacyjną, jak i farmację. Także no jest trochę takich pozytywnych.
A skąd ta nadzieja, że teraz będzie jeszcze lepiej?
Wydaje mi się, że polska gospodarka jest coraz silniejsza, więc nasz głos jakby automatycznie powinien być też coraz silniejszy w Unii. Nasze firmy coraz lepiej sobie radzą na rynku unijnym. Myśmy przeprowadzili taką ankietę dla firm. Zapytaliśmy o ich oczekiwania względem kolejnego parlamentu. No więc absolutnie, jeśli chodzi o jednolity rynek i wzmacnianie współpracy, działania protekcjonizmowi państw członkowskich, działania na rzecz jakby zmniejszania tych wszystkich barier biurokratycznych. Także mamy, myślę, taki dość jasny mandat od firm, że ten rynek wewnętrzny jest dla nich niezwykle ważny, że ważna jest innowacyjność i chcieliby pozyskiwać od Unii jakby więcej wsparcia, więcej dotacji i większe możliwości takie właśnie na inwestowanie, nie wiem, w nowe technologie, w kompetencje cyfrowe pracowników i tak dalej, i tak dalej. Także wydaje mi się, że jest naprawdę spore pole do popisu. Jeśli chodzi o innowacyjność, to teraz w horyzoncie Europa, czyli takim no, jakby możliwościach finansowych dla firm związanych właśnie z innowacyjnością europejskiej gospodarki, będzie więcej środków, bo to będzie, komisja proponuje 100 miliardów, parlament mówi o 120 miliardach, więc my musimy się nauczyć po to wszystko sięgać. I tutaj na pewno będzie potrzebna dobra, bliska współpraca i z Parlamentem Europejskim, i z komisją, i ze stałym przedstawicielstwem naszym w Brukseli. Ta współpraca jest bardzo dobra, także mam nadzieję, że ona taka będzie kontynuowana.
Czyli wbrew temu, co czasami można usłyszeć, polskie firmy, polskie przedsiębiorstwa mają powody do tego, żeby z nadzieją patrzeć w przyszłość.
Myślę, że tak. Polskie firmy, polskie przedsiębiorstwa, tu jest, myślę, że w nich spora energia, dynamizm i jakiś taki głód sukcesu. Więc wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju chyba nawet trampolina do tego, do jeszcze większych sukcesów niż mamy w tej chwili.
Dziękuję bardzo. Gościliśmy panią Kingę Grafę z Konfederacji Lewiatan, która jest dyrektorem biura w Brukseli i stałym przedstawicielem przy Business Europe. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Puls biznesu. Do słuchania.
Jak wiadomo, ponad połowa prawa, które obowiązuje teraz w Polsce, no ale i w innych krajach Unii Europejskiej, to prawo wspólnotowe. Jakie są tutaj dokonania parlamentu kończącej się kadencji? Czego spodziewać się po parlamencie, który wyłonimy? Mówi Damian Karwala, radca prawny z kancelarii CMS.
Warto na pewno zacząć od tego, że znaczenie prawa unijnego w poszczególnych państwach wzrasta. tych obszarów, które regulowane są na poziomie unijnym w Brukseli, jest coraz więcej i tutaj rola Parlamentu Europejskiego też konsekwentnie rośnie. Takich obszarów na pewno jest dużo. Ja będę chciał się skoncentrować na tym, czym zajmuję się na co dzień, czyli obszarem nowych technologii i prawem nowych technologii, ale nie tylko, bo Parlament Europejski w ostatnim czasie wzmacniał szeroko rozumiane prawo konsumenckie, ochronę interesów wszystkich obywateli Unii, nie tylko w obszarze internetu czy nowych technologii, ale chociażby w obszarze usług finansowych, przeciwdziała niekorzystnym tendencjom związanym chociażby z mis-sellingiem, oferowaniem produktów finansowych osobom, które nigdy nie były i nie będą tym zainteresowane. Więc to rzeczywiście są kwestie, które przekładają się bezpośrednio na sprawy obywateli. Zajmuje się ochroną środowiska, zajmuje się kwestiami podatkowymi, kwestiami związanymi z demokracją, jakby też z wolnymi wyborami. A w tym obszarze już stricte, który mnie szczególnie interesuje, zajmuje się ochroną prywatności, ochroną danych osobowych, prawem autorskim, tym wszystkim tak naprawdę, czym żyjemy też na co dzień.
I co takiego zrobili europosłowie ostatniej kadencji, kończącej się kadencji?
Europosłowie uczestniczą w pracach, które są prowadzone przez Komisję Europejską, przez Radę. Warto powiedzieć, że Parlament sam z siebie nie ma tutaj prawa do zgłaszania inicjatyw ustawodawczych.
Inaczej ma inne mechanizmy.
Rzeczywiście ma inne mechanizmy. On przede wszystkim ma taką moc decyzyjną, ponieważ od głosowania w Parlamencie Europejskim zależy to, czy określone przepisy zostaną przyjęte, czy nie. Tutaj tak naprawdę te uprawnienia są zrównane i wymaga zgody zarówno Komisji, jak i Rady, czyli poszczególnych rządów, poszczególnych państw, jak i właśnie Parlamentu Europejskiego. Od tego zależy, czy określone regulacje zostaną przyjęte, czy nie zostaną przyjęte. W ostatnim czasie można powiedzieć o wielu takich przykładach. Jednym z nich to chociażby obniżenie opłat telekomunikacyjnych, opłat roamingowych.
Ważne i cenne.
Bardzo ważne i bardzo cenne. Korzystamy z tego wszyscy, zwłaszcza przemieszczając się w obrębie Unii Europejskiej. Wprowadzono też w ramach takiego szerszego programu jednolitego rynku cyfrowego, który to program tak naprawdę Unia Europejska rozwija już od 2015 roku, chociażby coś, co określane jest zakazem geoblokowania. Jest to zwłaszcza interesujące dla tych wszystkich osób, które korzystają z internetu, poprzez internet dokonują zakupów. Te przepisy tak naprawdę zakazują sklepom internetowym blokowanie treści bądź też przesyłanie, przekierowywanie klientów na strony krajowe, gdzie mogą być na przykład wyższe ceny, tylko dlatego, że łączą się oni z określonego państwa.
To jest ważne dla konsumentów z jednej strony, ale z drugiej strony dla przedsiębiorstw.
Tak, oczywiście. Tutaj Unia Europejska i w szczególności właśnie Parlament Europejski dużo mówi o tym, żeby stworzyć ten jednolity rynek, który już dość dobrze funkcjonuje w tym obszarze tradycyjnym, niecyfrowym, obszarze usług czy chociażby usług finansowych. W tej chwili dużą wagę przywiązuje się również do tego jednolitego rynku w obszarze cyfrowym. I tutaj takich przykładów rzeczywiście można podać kilka. W ostatnim czasie na przykład przegłosowano przepisy dyrektywy, która ujednolica stawki podatku VAT na publikacje elektroniczne i papierowe. Z tym był też duży problem i tutaj też dość w kontekście polskich przedsiębiorców, którzy byli w sytuacji niekorzystnej, ponieważ ten VAT na publikacje elektroniczne, chociażby na e-booki, był dużo wyższy niż na te publikacje papierowe. Ten problem dostrzeżono i również przy udziale właśnie Parlamentu Europejskiego zrównano te stawki, tak więc w tej chwili one będą już chyba za kilka tak naprawdę tygodni wchodziły w życie. Ujednolici to i też otworzy tutaj polskim przedsiębiorcom dość też aktywnym właśnie chociażby w ramach tej dystrybucji e-booków, pozwoli też na otwarcie się na inne rynki.
Tak się zastanawiam, bo z punktu widzenia konsumenta te zmiany są najczęściej dosyć korzystne. A z punktu widzenia przedsiębiorcy, firmy, one są korzystne czy nie? Suma summarum.
No takiej jednoznacznej odpowiedzi na pewno nie można udzielić. Tutaj rzeczywiście wszystko zależy od tego, o jakim zakresie, o jakim wątku mówilibyśmy, o jakim obszarze prawnym. Rzeczywiście to, co już wcześniej powiedziałem, pokazuje, że wiele takich pozytywnych aspektów jest, tak? Natomiast oczywiście to, co chociażby wiąże się z ochroną konsumentów, no z drugiej strony pociąga za sobą dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców. W przyrodzie musi być równowaga i to oczywiście generuje dodatkowe obowiązki, no i też dodatkowe koszty. Takim, myślę, że najlepszym i też może najbardziej powszechnie rozpowszechnionym przykładem jest nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych, tak zwane RODO, które rzeczywiście przy udziale właśnie w szczególności Parlamentu Europejskiego przybrało kształt taki, jaki przybrało ostatecznie. Znamy to, społeczeństwo zna to z wielu właśnie RODO, tak zwanych RODO absurdów, które właśnie wynikają z tego, że w niektórych obszarach ochrony praw prywatności do prywatności obywateli została ta poprzeczka dość mocno podniesiona. No i to oczywiście generuje koszty. My jako prawnicy, ja również uczestniczę w ostatnim czasie w wielu takich projektach, które mają na celu dostosowanie właśnie przedsiębiorców do tych nowych wymogów. No i to oczywiście jest komplikacją.
Czy można powiedzieć, że te RODO absurdy to jest wina europarlamentarzystów?
Ja bym tak nie powiedział. Na pewno nie powiedziałbym tak, ponieważ obserwowałem i uczestniczyłem też osobiście w tych pracach tak naprawdę od początku, od roku 2011-2012. Intencje leżące u podstaw tej regulacji, ale też wielu innych, były na pewno słuszne. Wzmocnienie tutaj perspektywy klientów, konsumentów, osób, które troszczą się o swoją prywatność. Z drugiej strony wyrównanie szans na tym jednolitym rynku dla przedsiębiorców. Natomiast to, jaki efekt mamy ostatecznie, to jest również uzależnione od tego, w jaki sposób te przepisy są stosowane już w praktyce. I tutaj rzeczywiście ze względu na to, że te przepisy są w dużej mierze, mówi się tutaj takim slangiem prawniczym, neutralne technologicznie, tym samym oznacza to, że nie są zbyt konkretne. Nie mogą być też zbyt konkretne, bo jednak no w tej chwili rzeczywistość, zwłaszcza ta w obszarze nowych technologii, zmienia się bardzo szybko, więc gdybyśmy chcieli je zbyt kazuistycznie regulować, to tak naprawdę musielibyśmy je nowelizować co pewnie 5-10 lat. One są bardziej otwarte i poprzez to wymagają jednak większego wysiłku na etapie stosowania. I tutaj bym raczej te RODO absurdy wyjaśniał w kontekście i w związku z ich stosowaniem, a nie w tym, jakie zostały one przygotowane również przez Parlament Europejski.
To było takie trochę spojrzenie wstecz. Mówiliśmy o tym, co zrobili do tej pory europarlamentarzyści, ale będziemy za chwilę mieli nowy parlament, nowi ludzie, nowe wyzwania. Czego pan się spodziewa? Co będzie takiego na kanwie, co będzie musiało być rozwiązane? Jakich rozwiązań, jakich przepisów należy się teraz spodziewać?
No, tych wyzwań na pewno jest bardzo dużo w wielu obszarach, nie tylko w obszarze właśnie tych nowych technologii. One są związane chociażby z pewnymi słabościami, chociażby samego systemu głosowania czy demokracji. Tak? Tutaj parlament podejmuje wiele inicjatyw związanych właśnie z tak zwaną e-demokracją, czyli usprawnieniem też tego procesu wyborczego. Parlament dość aktywnie angażuje się również w przeciwdziałanie tym tak zwanym fake newsom, w przeciwdziałanie rozpowszechniania też informacji, które mają charakter przestępczy czy nawet terrorystyczny. W ostatnim zresztą czasie tutaj również przy udziale polskich europarlamentarzystów w parlamencie została przyjęta opinia, która właśnie też ma związek z przeciwdziałaniem takim zjawiskom, co mieliśmy chociażby okazję obserwować przy okazji ostatnich zamachów, które miały miejsce w Nowej Zelandii. Tych obszarów jest wiele. Mnie szczególnie interesują jako prawnika, który poza tym wątkiem prawnym interesuje się też nowymi technologiami jako takimi, chociażby wątek sztucznej inteligencji, robotyki, wątek przetwarzania danych w tak zwanych chmurach obliczeniowych, więc na pewno tych wyzwań przed nowym Parlamentem Europejskim jest sporo.
Te ostatnie zagadnienia, które pan wymienił, mają też znaczenie dla przedsiębiorców. Czy te zmiany, których należy się spodziewać, będą dla nich korzystne, czy będą neutralne, czy może jednak będą niekorzystne?
To należy wyrazić się takie oczekiwanie, że będą korzystne. Ja śledząc też wpływ regulacji prawnych na to, jak rozwija się Unia Europejska, gospodarka unijna, zauważam w ostatnim czasie taką tendencję, no jednak dość niepokojącą. Takim symptomem dla mnie, szczególnie pokazującym dobitnie to zjawisko, jest taka lista globalnych jednorożców. To są tak zwane unicorny, czyli nowe firmy, zwłaszcza technologiczne, ale nie tylko, których kapitalizacja przekracza wartość 1 miliarda dolarów. I na takiej liście tych unicornów, która jest dostępna powszechnie w internecie, jest w tej chwili dokładnie 355 przedsiębiorstw z całego świata, przy czym praktycznie dokładnie połowa z tych firm pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, dokładnie 178. 90 przedsiębiorców pochodzi z Chin, natomiast Unia Europejska rzeczywiście tutaj dość mocno odstaje. Mamy Wielką Brytanię, która ma 18 przedstawicieli na tej liście, mamy Niemcy, które mają 9, a później tak naprawdę już mamy bardzo, bardzo słabe wyniki. No jest to jednak pewna, moim zdaniem, dość wyraźna sugestia pokazująca, że czasem jednak to zbytnie przeregulowanie w obszarze właśnie wpływu czy na nowe technologie, czy na inne obszary, no nie jest korzystne, tak? Więc tutaj oczekiwałbym jednak przed podejmowaniem jakichś inicjatyw właśnie prawnych, aby dobrze rozpoznać przede wszystkim, czy takie inicjatywy są potrzebne rzeczywiście, jak wpłyną na przedsiębiorców.
Czyli takie przepisy umożliwiające hodowlę jednorożców by się przydały.
Można tak powiedzieć, tak. Przydałaby się taka rzeczywiście regulacja, która by takie jednorożce tutaj do tej Unii Europejskiej nie tyle zaganiały, co pozwoliły na ich rzeczywiście rozwój.
Czy ten skład parlamentu, on będzie inny niż był do tej pory? Myśli pan, że będzie korzystny z tego punktu widzenia? Umożliwi nam przejście do mniejszego uregulowania?
No oczywiście co do składu można jedynie tutaj zgadywać, jaki on będzie, natomiast rzeczywiście uwzględniając pewne tendencje, tak, obserwowane na poziomie ogólnie europejskim, jako prawnik na pewno życzyłbym sobie tutaj, tak jak już mówiłem, większej rozwagi ze strony nowego składu Parlamentu Europejskiego, większego namysłu i koncentracji rzeczywiście na tych problemach, które są realne i dyskusji też taka, która pozwoli no jednak Unii Europejskiej jako całości, ale też poszczególnym państwom no na włączenie się na równych zasadach do tej jednak rywalizacji, którą obserwujemy na poziomie globalnym, czyli przede wszystkim Stanów Zjednoczonych i Chin, właśnie jeśli chodzi tutaj o rozwój przedsiębiorczości, w szczególności nowoczesnych technologii. No i życzyłbym sobie rzeczywiście, że ten skład będzie miał świadomość tych wyzwań i będzie w stanie im sprostać.
No to zanim nastąpi ta rozwaga europosłów, to musimy sobie chyba życzyć własnej rozwagi, szczególnie wtedy, kiedy będziemy wrzucać te karty wyborcze do urn, a nastąpi to już za chwilę. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Damian Karwal, specjalizujący się w problematyce prawa nowych technologii z kancelarii CMS. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Puls biznesu. Do słuchania.
Zanim zaproszę Państwa na kolejny Puls Biznesu do słuchania, pozwolę sobie wyrazić taką nadzieję, że wszyscy nasi słuchacze, jak jeden mąż z dowodem osobistym w ręku, udadzą się w niedzielę do lokali wyborczych, by skorzystać ze swojego prawa. Prawa do dokonania wyboru dobrej przyszłości. Naprawdę, gorąco wierzę, że tak właśnie może być. A za tydzień? Za tydzień i jeden dzień. Święto wszystkich dzieci. I właśnie im szczególną uwagę poświęci Paweł Sołtys, który już teraz przygotowuje to szczególne wydanie naszego podcastu. Wszystkie odcinki Pulsu Biznesu do słuchania w aplikacjach podcastowych oraz na stronie pb.pl/dosłuchania. Tyle na dziś. Do usłyszenia. Bartek Majer.
Puls Biznesu do słuchania.